Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W sercach ludzi, którzy się z nim zetknęli, pozostawił ślad człowieka sprawiedliwego, szczerego oraz odważnego i kochającego Kościół, napisał Franciszek, wspominając kardynała Jaworskiego.
Francuzi szukają przyczyn gwałtownej dechrystianizacji. Rodziny przestały przekazywać wiarę młodym, a na katechezie więcej mówiono o wartościach niż o Panu Bogu, wskazuje socjolog Jean Raison d'Ecclesiou.
Dzisiejsze święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny przypomina o związku Jasnej Góry ze Stolicą Apostolską.
8 września witają Państwa Krzysztof Brąk
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Niech miłosierny Chrystus, któremu świętej pamięci kardynał Marian poświęcił swoje życie, przyjmie go do swojej chwały. Dziękuję Panu za życie i posługę apostolską tego wiernego świadka Ewangelii, napisał papież w telegramie do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego po śmierci kardynała Jaworskiego. Franciszek jednoczy się ze wszystkimi wiernymi w Polsce i na Ukrainie w modlitwie za zmarłego pasterza, szczególnie związanego z archidiecezją krakowską, diecezją zamojsko-lubaczowską oraz z archidiecezją lwowską.
Ojciec Święty przypomniał zaangażowanie akademickie kardynała Jaworskiego jako cenionego teologa i filozofa, profesora wielu uczelni. Zwrócił uwagę, że święty Jan Paweł II często podkreślał jego szczególny i cenny wkład w rozwój nauki.
Papież przywołał słowa zawołania biskupa kardynała Jaworskiego: dla mnie żyć to Chrystus, które towarzyszyły mu przez całe życie i wyznaczały jego sposób myślenia, wartościowania, dokonywania wyborów oraz podejmowania decyzji, a także wyznaczały kierunki w różnych dziedzinach aktywności. W sercach ludzi, którzy się z nim zetknęli, pozostawił ślad człowieka sprawiedliwego, szczerego oraz odważnego i kochającego Kościół. Na uznanie zasługuje jego budujące świadectwo gorliwości kapłańskiej, erudycji oraz wierności Ewangelii, a także odpowiedzialności za wspólnotę wierzących. Franciszek dodał, że kardynał Jaworski był serdecznym przyjacielem świętego Jana Pawła II. Udzielił umierającemu papieżowi sakramentu namaszczenia. Współpracował również ściśle jako filozof i teolog z Benedyktem XVI. Franciszka szczególnie połączyła z kardynałem Jaworskim data konsystorza 2001 roku, kiedy obaj zostali kardynałami.
Papież Franciszek towarzyszy przygotowaniom do kolejnego SDM. Planowane początkowo na rok 2022 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie zostały przesunięte o rok ze względu na zagrożenie zdrowotne spowodowane pandemią koronawirusa. Zmianie uległ również termin przekazania symboli SDM, krzyża oraz ikony maryjnej Salus Populi Romani. Jeśli warunki sanitarne na to pozwolą, ceremonia będzie miała miejsce 22 listopada w uroczystość Chrystusa Króla w Rzymie.
Przewodniczący Fundacji SDM Lizbona 2023, biskup Americo Aguiar, wyraża nadzieję, że wydarzenie to odbędzie się w duchu wrażliwości młodych ludzi, zgodnie z ich sposobem odczuwania, ponieważ to oni są głównymi bohaterami tego święta.
Biskup Aguiar zauważył, że Franciszek jest bardzo zadowolony, ale również spokojny, ponieważ pozostaje świadomy, że prace przygotowawcze do spotkania w Lizbonie posuwają się naprzód. Ojciec Święty prosił również o uwzględnienie wymiaru wzajemnej solidarności uczestników.
W Hiszpanii dzisiejsze święto Narodzenia Matki Bożej tradycyjnie oznacza koniec lata i początek nowego roku szkolnego, duszpasterskiego oraz politycznego. Pod różnymi wezwaniami Maryja czczona jest w wielu miejscowościach w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej.
Maryja pod różnymi wezwaniami jest patronką wielu regionów i licznych miejscowości. Patrząc na mapę Hiszpanii, można łatwiej zrozumieć, dlaczego nazywano ją Ziemią Maryi. Na północy Hiszpanii przypada dzisiaj święto Santiny, czyli Matki Bożej z Covadonga, królowej Asturii. W grocie, która znajduje się dosłownie w połowie skalnej ściany, miał schronić się Pelayo z towarzyszami po zwycięskiej bitwie z Arabami, która dała początek rekonkwiście. To tutaj znajduje się słynąca łaskami figura Matki Bożej. Królowa Asturii, La Santina, ubrana jest w biało-złotą suknię i czerwony płaszcz. Szacuje się, że każdego roku do sanktuarium przybywa około 2 milionów pielgrzymów. Także Ekstremadura czci dzisiaj swoją patronkę, Matkę Bożą z Guadalupe. Czarna Madonna z Villuercas, jak nazywają ją mieszkańcy, od wieków przyciągała rzesze pielgrzymów. Sanktuarium w Guadalupe opiekowali się szczególnie królowie katoliccy Izabela i Ferdynand. W 1493 roku przybył tutaj Krzysztof Kolumb, aby podziękować za odkrycie nowego świata. Matka Boża z Guadalupe jest patronką całej Ameryki Łacińskiej. Kilka tygodni temu rozpoczął się jubileuszowy rok guadalupański, który obchodzony jest wówczas, kiedy 6 sierpnia przypada w niedzielę. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Afrykańscy biskupi wzywają Zachód, by nie ufać organizacjom z Czarnego Lądu, które defraudują środki przeznaczone na walkę z pandemią. Jesteśmy zaszokowani skalą korupcji w naszych krajach, piszą biskupi.
Biskupi Kenii, Nigerii i Republiki Południowej Afryki protestują przeciw korupcji w ich krajach. Środki z Zachodu przeznaczone na walkę z pandemią zostały w większości zdefraudowane, a termometry, maseczki, rękawiczki rozkradzione. Nie ma teraz żadnej przejrzystości, a chodzi o 1,5 miliona euro przekazane niedawno na pomoc dla ludzi dotkniętych koronawirusem, przyznają kenijscy zwierzchnicy religijni. To nie do pomyślenia, żeby Kenijczyk kradł pieniądze, które mogłyby uratować życie rodaka.
Kenia z samego Banku Światowego na rzecz walki z pandemią dostała 30 milionów dolarów, jednak większość tej kwoty zaginęła. Minister zdrowia obiecał odnaleźć i skazać winnych defraudacji, lecz Kenijczycy z rezerwą podchodzą do deklaracji rządu. Podobna sytuacja ma miejsce w południowej Afryce i Nigerii. Mówi się o liczbie zdefiniowanej przez biskupów jako przerażająca. Chodzi o około 26 miliardów dolarów, które zostały wydane na walkę z COVID-19 w Afryce, niekoniecznie w sposób przemyślany i efektywny. Przedstawiciele Kościoła katolickiego wskazują korupcję jako największy problem krajów Czarnego Lądu.
Asia Bibi, pakistańska chrześcijanka skazana na karę śmierci przez muzułmański sąd, chce wrócić do kraju, gdzie żyje jej ojciec. Musi ona jednak odwołać swoje świadectwo spisane przez francuską dziennikarkę.
Absolutnie nie zgadzam się z tą książką, to nie jest moja biografia, mówi Asia Bibi dla Voice of America Urdu w kontekście wydania w Stanach Zjednoczonych publikacji Nareszcie Wolna współautorstwa Anne-Isabel Tolle.
Książka Tolle o życiu Asii Bibi została wydana najpierw we Francji. Bohaterka przyznała wtedy, że autorka chce naprawdę pomóc chrześcijanom mieszkającym w Pakistanie. Niespodziewany zwrot w nastawieniu skazanej francuska pisarka tłumaczy chęcią powrotu Azji do Pakistanu, gdzie żyje jej ojciec. Obecnie jest ona manipulowana przez ludzi, którzy sugerują, żeby wyrzekła się książki ilustrującej 10 lat więzienia młodej chrześcijanki. W ten sposób ma nadzieję, że będzie mogła wrócić do swego kraju, uważa pisarka. Nikt jednak nie jest w stanie zagwarantować jej ochrony 24 godziny na dobę i nie wiadomo, co się stanie, kiedy wróci do Pakistanu. Ze swej strony Tolle nie zaprzecza ani linijce książki napisanej wspólnie z Asią Bibi, chociaż ubolewa, że chrześcijanka zaczęła popierać bluźnierstwa tych, którzy chcieli ją powiesić. Nie żałuje jednak lat pracy poświęconych opisowi życia Asii Bibi, które zmieniły oblicze Pakistanu.
W ostatnich dziesięcioleciach społeczeństwo francuskie uległo głębokiej dechrystianizacji. Przejawia się to szczególnie wśród ludzi młodych poniżej 25 roku życia. Tylko 1/4 z nich została ochrzczona, a 1/5 uznaje się za katolika. Świadectwem postępującej we Francji sekularyzacji są niedawne badania przeprowadzone na zlecenie dziennika Le Monde. Potwierdzają one na przykład, że zaledwie 2% Francuzów chodzi co niedzielę do kościoła i tylko 56% zna na pamięć modlitwę Ojcze Nasz.
Badaniem procesu sekularyzacji we Francji zajmuje się socjolog Jan Raison de Clézio. Zauważa on, że odejście katolików od kościoła jest związane na pewno z przemianami, jakie dokonały się w społeczeństwie. Istotną rolę odegrała tu jednak postawa samych rodzin, które w pewnym momencie zaniedbały przekaz wiary nowym pokoleniom. Błędną strategię zastosowano też w katechizacji. Za mało w niej było wiary, a za dużo treści humanistycznych, mówi de Clézio.
Jest to związane z przemianami w samym Kościele. Począwszy od lat 70., część katolików ma problemy z przekazem wiary swym dzieciom. Niektóre rodziny katolickie postanowiły, że młode pokolenia same powinny sobie wybrać swą duchową drogę. W konsekwencji przestano im przekazywać wiarę ojców. Brak zainteresowania wiarą wśród młodych stawia też pytanie o jakość katechezy i duszpasterstwa. Tylko 20% młodych poniżej 25 roku życia uznaje się za katolików, a przy tym wielu z nich korzysta z katolickiej oświaty. To pokazuje, że duszpasterstwo w szkołach nie utwierdza ich w wierze. Być może dlatego, że ma ono wydźwięk zbyt humanistyczny, koncentruje się na wartościach dzielenia się, gościnności, wielkoduszności, a zatem na ideach, które nie są typowo religijne. W konsekwencji młodzi odnoszą wrażenie, że chrześcijaństwo nie jest im potrzebne, bo mogą żyć tymi wartościami bez wiary. Oni po prostu nie widzą, co nowego mogłaby wnieść do ich życia wiara.
Jan Rezon de Clézio zauważa, że pomimo radykalnej sekularyzacji, jaka nastąpiła w ostatnich dziesięcioleciach, katolicyzm nadal pozostaje ważnym czynnikiem charakteryzującym francuskie społeczeństwo. Wynika to również z nowej postawy praktykujących katolików, którzy świadomi zachodzących przemian stali się tym, co Benedykt XVI określił mianem kreatywnej mniejszości.
Katolicyzm stał się mniejszościowy, ale pozostaje obecny w społeczeństwie francuskim i paradoksalnie ta obecność jest bardziej widoczna niż w latach 70., kiedy był on większościowy. Na przykład podczas ostatnich wyborów prezydenckich katolicy byli bardzo aktywni, obecni w polityce, co nie zdarzało się od kilkudziesięciu lat. Wynika to z tego, że katolicy zdali sobie sprawę z tego, że są mniejszością. Jako mniejszość lepiej się organizują, by wywierać wpływ, podczas gdy wcześniej, kiedy byli oni większością, nie czuli takiej potrzeby, by bronić własnych interesów, negocjować swego poparcia w zamian za obietnice w kwestiach konserwatywnych czy bioetycznych.
Na Jasnej Górze dzisiejsze święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to jeden z najstarszych odpustów. Wspominana jest pierwsza papieska koronacja cudownego obrazu z 1717 roku, a także rocznica oddania Polski Niepokalanemu Sercu Maryi z 1946.
Jak zauważył ojciec Wojciech Dec pod przeor Jasnej Góry, odpust bardzo mocno wiąże Polaków ze stolicą apostolską.
Przypominam, że to koronacja pierwsza poza Rzymem i to święto bardzo nas z tym wydarzeniem wiąże. Z tego też powodu przez wieki całe już przychodzili tutaj pielgrzymi. Pamiętając też o tym, by w swojej modlitwie duchowo łączyć się ze stolicą apostolską spod papieża Klemensa, za czasów którego ten obraz został koronowany poprzez wszystkich pasterzy kościoła, następców świętego Piotra.
Podczas mszy odpustowej z udziałem kapituły archikatedralnej arcybiskup Wacław Depo podkreślił, że w Maryi dostrzegamy świat odnowiony miłością i nawiązał do ostatnich kolejnych już profanacji obrazu jasnogórskiej Maryi.
Dzisiejszy świat zdaje się robić wszystko, żeby znowu powrócić do pierwszego upadku, oddalenia się od Boga. Dlatego nie dziwimy się tym prowokacjom, które występują na naszych ulicach czy wobec najświętszych miejsc i wizerunków, łącznie z tym, w który się teraz patrujemy.
Po raz 224 na Narodzenie dotarła piesza pielgrzymka jawożnicka. W tym roku reprezentowało ją zaledwie kilkanaście osób.
Ze względu na to, że w tym roku właśnie jest pandemia, oficjalnej pielgrzymki niestety nie było, ale niektórym wyrwało się serce i musieliśmy spakować plecak i iść swoją drogą, tym samym szlakiem, co wszyscy pielgrzymi zawsze chodzą. Łatamy dziurę historyczną, żeby nie było tej luki.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.